Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co, wracamy do tego brytyjskiego samochodu rodzinnego. Dość wyjątkowej rodziny, bo królewskiej.
Wracamy do Phantoma IV. Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3 były przed wojną, natomiast po wojnie, nie bezpośrednio po wojnie, dlatego że to były trudne czasy, ale dopiero w 50 roku zadebiutował Phantom 4, ten taki najbardziej brytyjski z brytyjskich samochodów. I pierwszy egzemplarz, bo początkowo samochód miał być zbudowany w jednym egzemplarzu, pierwszy egzemplarz znalazł się w rękach księżniczki i księcia Elżbiety i Filipa,
później
która
królowej.
Księżniczka później stała się, dwa lata później została brytyjską królową.
I po dziś dzień jest.
Chociaż...
Tak samo jak samochód jeździ po dziś dzień.
Po dziś dzień jeździ samochód. Tak jest. Zresztą królowa Elżbieta jako królowa zamówiła drugiego Rolls-Royce'a Phantoma IV i drugi model pojawił się w rodzinie brytyjskiej w 1954 roku. Właściwie nie w rodzinie, bo w rodzinie jeszcze księżniczka Małgorzata w międzyczasie zamówiła sobie też Rolls-Royce'a. Zaraz o nim powiem. Natomiast ten, który zamówiła królowa Elżbieta, to był już czarny, już nie zamówiła zielonego, tylko czarny, bo musiał być czarny, bo to jest samochód królewski, z tapicerką z przodu królowa wybrała, bo tu już mogła wybrać, wybrała tapicerkę z niebieskiej skóry z przodu, natomiast z tyłu była nie skóra, tylko szara tkanina. I ten drugi samochód też bardzo długo jeździł, bo tym drugim Rolls-Royce'em, proszę państwa, na ślub jechała Diana z Karolem. Mhm. Także rodzice Harry'ego i jak ten drugi, Williama. Tak, rodzice Williama i Harry'ego. W 81 roku zresztą ja ten ślub doskonale pamiętam.
Pamięta przecież.
Tak, bo to był ślub stulecia, tak się tak. O nim mówiło. No to właśnie oni jechali tym drugim modelem Rolls-Royce'a. Ale to był rok 81, ten drugi model trafił do Elżbiety w 54 roku, a w międzyczasie okazało się, że bardzo wiele osób jest chętnych na ten model. Wobec tego padła decyzja, że nie będzie wyprodukowany w jednym egzemplarzu, tylko wzbuduje się ich trochę więcej, ale nie spisana nigdy była też taka umowa, że te samochody będą trafiały tylko do głów koronowanych. Czyli jeśli ktoś był bardzo, bardzo bogaty, ale nie był przywódcą jakiegoś kraju, jakimś księciem albo kimś takim z jakiejś szanującej się rodziny, no to niestety nie mógł sobie tego samochodu kupić. Rolls-Royce nie wydrażał zgody na sprzedaż takiego, na zrobienie takiego samochodu. Wszystkie modele oczywiście były, nie było dwóch takich samych Phantomów od razu. Muszę państwu powiedzieć, bo to nie było tak, jak Fiaty 126P produkowaliśmy seryjnie. Tak. Chociaż dwóch takich samych paluchów też nie było, bo każdy miał jakąś inną wadę ukrytą. Ale tutaj były na zamówienie te samochody, także zamawiający decydował, jaka będzie tapicerka, czy ma być barek w środku, a jeżeli tak, to z jakiego drewna na przykład i tak dalej. Takie różne szczegóły. Barek w samochodzie zawsze mnie to śmieszyło. Uważam, że to jest najmniej potrzebna rzecz w samochodzie, żeby... No to jest fanaberia. Dla mnie to już jest fanaberia.
Znam ludzi, którzy się z panem nie zgodzą.
No oczywiście, ja też znam takich ludzi, ale mam prawo do swojego zdania. No, zgadzam się, że w samochodzie powinno być wideo, bo jak się długo jedzie, to się człowiek nudzi. Ale żeby, jeżeli na przykład ja mam ochotę się napić i jestem bardzo bogatym człowiekiem i chciałbym się napić czegoś, to naprawdę nie będę tego robił w barku, tylko po drodze wysiądę i pójdę do jakiejś ekskluzywnej restauracji i tam się napiję.
Na autostradzie?
No nawet na autostradzie, to wolałbym sobie nie w czasie drogi pić.
Gdzie tam takie bary są na autostradzie?
No ale gdzieś tam można się, na pewno są jakieś ekskluzywne, to są przecież też jakieś takie lepsze. No w każdym razie dla mnie, nie warte, to dla mnie barek w samochodzie to jest po prostu czysty snobizm. No tak czy inaczej, dwa Rolls-Royce Phantomy IV miał Shahin Ehranu, szach Reza Pahlavi.
Czyli władca.
Tak, oczywiście władca. On w 1951 roku zamówił sobie srebrnego Phantoma z w takiej tonacji w odcieniu przechodzącym w niebieski i z białą skórą. No ten samochód bardzo ładnie się prezentował, tylko niestety on się nie nadawał do jeżdżenia po irańskich drogach, bo te drogi były tam koszmarne. Dopiero wtedy Reza Pahlavi, proszę państwa, to był ten szach, który nawiązał współpracę z Europą i z Ameryką. On potem został znienawidzony przez Irańczyków, musiał uciekać, ale w pewnym momencie, kiedy nawiązał tę współpracę, to rzeczywiście w Iranie pojawiło się bardzo dużo dobrych dróg, bo te drogi budowali między innymi Polacy, ale tak. W 51 roku tych dróg jeszcze nie było. Wobec tego ten Rolls-Royce zupełnie sobie nie radził na irańskich drogach.
I teraz można powiedzieć, że on te drogi wybudował po to, żeby móc jeździć swoim Rollsem.
Żeby swoim Rollsem jeździć. Wrócił Rolls do Wielkiej Brytanii, był na gwarancji, ciągle się tam psuło zawieszenie, wobec tego wrócił I zmieniono w ogóle tam wszystko w tym samochodzie, między innymi zamieniono nadwozie cabrio, a dano inne nadwozie, coupé, co spowodowało strasznie dużo problemów w wyliczeniu, bo nie wiadomo jak go było liczyć, czy to jest następny model, elementy podwozia pozmieniane, nadwozie zmienione, czy to jest ten sam model. Wprowadziła taki trochę bałagan w tym liczeniu tych 18 sztuk Rolls-Royce'a, ale samochód w każdym bądź razie miał poprawione podwozie, żeby było dostosowane do dróg irańskich. Dziś, z tego co wiem, ten samochód znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Drugi samochód zamówił w 1956 roku, ten był czarny, ale potem go przemalowano na kolor bordowy z szarą tapicerką i gdy akurat szach uciekał, to już ten chyba 79 rok, no to ten samochód akurat był w naprawie w Wielkiej Brytanii i potem nie wiadomo było, co z nim zrobić. Czy on jest już brytyjski, z powrotem wrócił, czy on jest szacha. Ale szacha nie mógł być, bo szach został pozbawiony wszystkiego. Upomniał się o ten samochód lud irański. Mm-hmm. I on wrócił do Iranu, ten Rolls-Royce drugi. I dzisiaj stoi w jakimś tam narodowym muzeum w Iranie, w Teheranie. Tak więc ten samochód jest pamiątką po tym pokazanym. Lud irański może zobaczyć, czym jeździł ich znienawidzony szach. To jest tak odnośnie szacha Iranu.
Ja myślę, że tak nie myślą. Jak już idą do tego muzeum, to się zachwycają raczej tym samochodem.
No tak, ale...
Może ktoś z Państwa widział, był właśnie w Teheranie i odwiedził.
No tam stoi muzeum. Chętnie bym go zawsze zobaczył, chętnie, no ale co z tego, na chęciach moich się już kończy.
Nie jest tak trudno przecież do Teheranu wyjechać.
Trzy samochody miał generał Franco, ale z generałem Franco to jest ciekawa sprawa, bo on chciał mieć te samochody, on właściwie wszystkie trzy naraz zamówił.
Jednocześnie miały być dostarczone?
One były prawie, że jednocześnie dostarczone, ale co ciekawe, on nie zamawiał Fantona IV, bo on nie wiedział o tym, że taki samochód w ogóle jest. To był sam początek jeszcze, kiedy nie było ten samochód taki, nie był taki znany. On zamówił po prostu samochód jak najbardziej ekskluzywny, maksymalnie opancerzony, bo on chciał samochód mieć dla wizytujących go, dla siebie i dla wizytujących go głów, z tym, że dla siebie w dwóch wersjach, na wersję na pogodę i na niepogodę. Mhm.
Czyli cabrio i nie cabrio.
Tak, zatem trzeba było zamówić trzy modele. I o te trzy modele zamówił, ale zresztą nie wiem, jak cabrio może być opancerzone. No w każdym bądź razie miało mieć płytę podłogową bardzo ciężką, żeby wytrzymało jakiś wybuch podłożonej bomby.
Tak, bomby, granaty. Tak.
I te samochody miały bardzo wielką masę, ogromną masę i wyszło na to, że właściwie Rolls-Royce może tylko przygotowane jest tylko, żeby dać mu Fantoma IV, który sobie poradzi podwozie potężne, że można by było takie zrobić podwozie, dodać tych kilogramów tutaj. No i z siłą rzeczy generał Franco stał się, a ponieważ był władcą Hiszpanii, stał się właścicielem trzech samochodów Fantomów i te wszystkie trzy kupił w ciągu 4 miesięcy. Ja powiedziałem wcześniej też, że zanim Elżbieta II kupiła swojego drugiego Rolls-Royce'a, to takiego Rolls-Royce'a zakupiła księżniczka Małgorzata. Mhm. Kupiła go tam chyba za 8 milionów, czy za 8 tysięcy funtów, chyba coś takiego. W tamtym czasie to była masa pieniędzy. Nie wiem, skąd kobieta, która miała wówczas 23 lata, miała takie pieniądze.
No, koneksje miała pewnie jakieś.
Musiała jakieś mieć koneksje. No w każdym razie dziewczyna miała 23 lata, zamówiła sobie bardzo drogi samochód. I to też oczywiście jakieś tam indywidualne zamówienia były, dlatego że ona zażyczyła sobie, żeby z tyłu było siedzenie czarne. A fotel z przodu był dokładnie przystosowany do jej rozmiarów, czyli to była sytuacja, która na dworze spotkała się z niechęcią, bo ona powiedziała, że ona będzie ten samochód prowadziła, ona sama go chciała prowadzić, co było w rodzinie królewskiej, wtedy jeszcze książę Filip mógł sobie ewentualnie na to pozwolić, bo to był mężczyzna, ale kobieta, która będzie prowadziła sama samochód, to było coś, co się nie mieściło w głowie w tamtych czasach.
No, Małgorzata była znana ze swoich pomysłów, dość taka do przodu, można by było powiedzieć, kojarzona z emancypacją, jak najbardziej.
Korony brytyjskiej.
Ona nie za bardzo chciała zresztą chyba tak być. Przynajmniej z różnych źródeł tak wynika.
Nie cieszyła się długo tym samochodem, bo potem on dostał się w jakieś inne ręce. Wiem, że w 2008 roku też sprzedany został za podobną cenę, więc nie był tak, czyli nie zyskał na wartości akurat ten Rolls-Royce. Nie wiem, co w nim było.
Może nigdy właśnie nie chciał jeździć takim Rolls-em.
Tak, może tak. Z tym, że księżniczka chciała, żeby fotel był wyprofilowany do jej potrzeb, ale jednocześnie był to samochód, który miał ten podział na przód i tył, bo Rolls-Royce miały możliwość oddzielenia się w ogóle od kierowcy.
Kotarą.
Tak, jakimś, czyli wielkoszczelną, na przykład pleksową zablicą przezroczystą. Tak więc ten model też taką możliwość miał. Natomiast jeden tylko model był, który nie miał podziału na przód i tył. Zakupiony przez przez jakiegoś tam szejka z Kuwejtu, nie pamiętam jak on się nazywał, w każdym bądź razie on sobie zażyczył, że on będzie chciał, on z ludem chce być za pan brat i z kierowcą będzie chciał rozmawiać, zatem on nie miał przedziału. Najładniejszy z moich wszystkich Rolls-Royce'ów to był Rolls-Royce Agikana III. To jest ten pan, który stworzył państwo Pakistan. No i on był, przepięknie wyglądał, z tym, że na początku on był zielony, a potem pomalowano go na wiśniowy metalik. I jak go pomalowano na wiśniowy metalik, gdzieś w internecie jest zdjęcie tego Rolls-Royce'a. Bo w ogóle mi Rolls-Royce, proszę państwa, Phantom 2 mnie za bardzo się podoba. Ja nie przepadam za tym samochodem z wyglądu, bo on ma strasznie taki do dołu schodzący tył. Mi się to nie podoba. Ale w tym wiśniowym kolorze akurat to pięknie wygląda, bo on został tak pomalowany, że te jego błotniki mają wrażenie takich fal na oceanie. Grzyw fal bijących człowieka, czy w jakąś tam przestrzeń. Bardzo pięknie to wygląda, naprawdę cudownie się prezentował ten wiśniowy metalik. Tylko, że jak powiedziałem, Agikan najpierw kupił zielony, dopiero potem go przemalował. Ale gdy kupował, to zawarł z Rolls-Royce'em taką klauzulę, że on tego samochodu nigdy nie odsprzeda. Mhm. Bo Rolls-Royce właściwie nie bardzo chciał, żeby te samochody trafiały, to już mówiliśmy, żeby one trafiały w ręce osób niekoronowanych głów. Zatem Agikan zawarł rozmowę, klauzulę ze sprzedawcą, z Rolls-Royce'em, ale takiej klauzuli nie zawarła jego żona.
I sprzedała.
Bo on umarł.
No, jak to człowiek.
No, jak umarł, została żona, a żona miała w nosie te wszystkie umowy. Tak. Powiedziała, ja potrzebuję, dać im pieniądze, ja chcę pieniądze. I sprzedała. I kto kupił?
Pamiętam, hotel.
Tak, kupił go hotel. Po raz pierwszy Rolls-Royce dostał, co za plama, co za wstyd. Ten Rolls-Royce po prostu był samochodem hotelowym i woził gości z lotniska do hotelu. To jest taki wstyd dla firmy, że to była sensacja wtedy. W dodatku dosyć krótko woził, bo się okazało, że się nie nadaje w ogóle do tej roli. Taki samochód i się nie nadaje. Dlaczego się nie nadawał? Dlatego, że był bagażnik zbyt mały. A goście hotelowi, jak to goście hotelowi, przeważnie mieli bagaży dużo. No i teraz musieli te bagaże wozić na kolanach i ten Rolls-Royce do niczego się nie nadawał.
A ten hotel to w Stanach Zjednoczonych.
Tak, bo on powędrował, żona Agikana sprzedała ten samochód do Stanów Zjednoczonych. No i tam okazało się, że hotel średnio mu się podoba. I zdaje się, dopiero wtedy był ten, ja nie pamiętam, ale dopiero wtedy odsprzedany jakiemuś nowemu właścicielowi i ten właściciel dopiero pomalował chyba go na wiśniowo. Ja nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, bo on na początku był, tak jak powiedziałem, zielony dość długo. I wtedy właściciel ten następny, który odkupił od hotelu, pomalował go na wiśniowy metalik, wiele lat nim jeździł, to może dużo powiedziane, posiadał go, no powiedzmy. I podobno teraz wrócił z powrotem, kupiony został przez jeszcze kogoś innego i wrócił z powrotem jako zielony metalik, czyli jest znowu przemalowany i znowu jest w jakichś tam szanowanych rękach, ale nie potrafię państwu powiedzieć w czyich. Także to są te historie samochodów Phantoma IV, których, tak jak powiedziałem państwu, zbudowano 18 sztuk i wszystkie dostały się do koronowanych głów, ale niektóre w międzyczasie też robiły za samochody dowożące gości hotelowych z lotniska do hotelu. Także tutaj no, olbrzymia degradacja. Potem pojawiły się już następne Phantomy, ale to już będziemy o tym rozmawiali w następnych latach, bo to już była druga połowa lat 50. i lata 60.
I myślę, panie Jerzy, że o Jaguarach i o Astonach Martinach to powiemy w następnej już części, bo rozgadaliśmy się o tych Phantomach różnych.
Ale tu było o czym mówić. Państwo, wiem, że lubicie takie rzeczy, ja dostaję różne wiadomości, że te ciekawostki lubicie, a tutaj koronowane głowy zawsze nas interesują.
Jak najbardziej. Zdecydowana część tych Rollsów to poszła właśnie do tych takich bliskowschodnich władców, można by było to powiedzieć, no bo oni w tamtych czasach się okazało, że no, mają za co kupować.
Oczywiście, szczególnie już po II wojnie światowej, kiedy świat cały tak, potrzebował ropy, no to oni paliwa. Mieli to, czego świat nie miał.
I faktycznie tak, jeszcze tutaj tak patrzę, próbuję znaleźć jakieś ciekawe informacje, to faktycznie Małgorzaty ten Rolls to miał nawet smoka jakiegoś na masce podobno.
No to nic o tym nie wiem. Możliwe, że sobie zarzuciła coś innego, no w takim razie. Jest to możliwe, no akurat tej historii tak. Nie znam, ale zapewne tak.
To tak, albo zostały, były w Wielkiej Brytanii trzy modele, większość poszła właśnie na rynek blisko-wschodni, no i Franco trzy modele też miał.
Tak, domówiłem o tym.
Były i chyba z tego, co tutaj patrzę, to jeden został zezłomowany.
Chyba tylko
paliwa, właśnie, tak. Mm-hmm. Z tego, co tutaj patrzę, co mi podpowiada tak zwana głowa internetowa, a reszta? albo jeździ.
Jeździł, no oczywiście, no bo to są samochody.
Albo nie wiemy.
Wie pan, to są takie samochody, które już nie mają szans, żeby zostać zezłomowane w tej chwili. Te, które przetrwały, to już nie będą... No tak jak Polonezy w tej chwili, czy Fiaty 120, Syrenki, czy Fiaty 125P. Już jeżeli do tej pory przetrwały, to już teraz nie będą raczej zezłomowane, bo już zaczynają mieć wartość.
Więc dobrze, no tak jak mówiliśmy, taki samochód pojeździ pewnie jeszcze długo, długo. Zobaczymy, co z tym Rollsem królowej Elżbiety stanie się, gdy niestety już przestanie być królową, jak wiemy.
To będzie w rodzinie, jestem przekonany. Rodzina nie odda tego samochodu. Nie, samochód, który woził do ślubu rodzinę królewską, nie może być oddany. Nie sądzę, żeby oni się zdecydowali.
A jest szansa, że on przestanie jeździć?
Biedań do oczu nie zagląda, panie Krzysztofie, więc nie będą musieli dorobić sobie jakoś
pieniążków. Inne problemy mają, ale tak. Myśli pan, że coś się stanie, że przestanie jeździć?
Nie, będą go zawsze reaktywowali. No, wie pan, to można bez końca przedłużać sprawność samochodu.
I aby jeździły, bo takie samochody z historią zawsze są fajne.
Chyba, że oddadzą do muzeum.
No właśnie, tak bym powiedział. Fajnie by było od czasu do czasu móc zobaczyć takie samochody, tak. Żeby obywatele czy też wszyscy mogliby sobie zobaczyć. Niekoniecznie wsiąść, ale gdzieś tam pokazać, nie tylko jak przejeżdża przez ulice w londyńskie, ale może i nawet dotknąć, bo to takie by było. Coś magicznego. W tym odcinku kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak. Tak jak mówiłem, w przyszłym jeszcze ta brytyjska motoryzacja, no bo jest o czym mówić, pomimo tego, że w obecnych czasach, no to już nie ma tej motoryzacji.
No są to tylko ona jest, ale śladowa. No
tak, śladowa, no i najlepsze smaczki to są z tamtych dawnych czasów. Więc jeszcze sobie opowiemy o Jaguarze i oczywiście o Aston Martinie. Tak się złożyło, że akurat dwóch panów siedzi w studiu i obydwie takie ulubione marki to są właśnie z Wielkiej Brytanii.
No tak.
U pana Jerzego Rolls-Royce, a u mnie właśnie Aston Martin. Tak. Więc do usłyszenia.
A bo pan jest w takim wieku, że pan się już na Bondzie wychowywał, ja nie.
Pewnie ma coś wspólnego z tym. Nie
na pewno tak.
Nie.
Ja pierwszego Bonda, jak obejrzałem, to już byłem dorosłym panem w każdym bądź razie. Nie byłem młodym chłopakiem,
ja nie miałem możliwości, ale faktycznie te
tak, tylko że jak
gadżety.
Ja miałem lata, byłem nastolatkiem, powiedzmy, kiedy dzisiaj, jak dzisiaj pasjonują się nastolatkowie, prawda, Bondem, no to ja nie miałem takiej możliwości, bo tego no filmu pewnie. Po prostu nie było. On był zakazany w Polsce. Ja Rogera Moore'a to kojarzyłem z serialem Święty, a nie z serialem 007, prawda? 07, tak. Dla mnie Roger Moore to był święty, bo ten serial akurat w Polsce był emitowany.
Tak. Tak. Chociaż moim ulubionym Bondem to jest Scott, czyli Sean Connery, tak. Jeszcze poopowiadamy o tych wspaniałych modelach, bo faktycznie Aston Martin to prawdziwa historia dopiero po II wojnie światowej. Do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.